Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Czas na rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat, jaki chcemy rozważyć, podjąć, to stosunki majątkowe po II wojnie światowej między państwem polskim a Kościołem katolickim. I bardzo serdecznie witam naszych gości. Zaczniemy od pani poseł, pani profesor Krystyna Pawłowicz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Witamy, cieszymy się z obecności. Pan profesor Wojciech Polak.
Szczęść Boże.
Witamy. I pan poseł Stanisław Orzuch. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Witamy wszystkich państwa, cieszymy się z obecności. Temat bardzo ważny, dlatego że widzimy, iż jeśli chodzi o te właśnie stosunki majątkowe między Kościołem katolickim, między państwem polskim, w opinii publicznej, czy też inaczej mówiąc, w mediach, jest dużo zamętu i dużo nieprawdziwej informacji, tak jakby Kościół katolicki czegoś domagał się od państwa, coś, co by jemu się nie należało, czy też wprost próbował wydrzeć z budżetu państwa, które no, wiemy, na razie jest ten budżet ciągle poszerzany. Same tutaj ostatnio to senackie, poselskie przedstawienie większego jeszcze progu budżetowego, to nam rządzący zaoferowali. No ale to taki kontekst. I właśnie kwestia tego, jak wyglądał stan faktyczny. Chcemy dokopać się do prawdy, czyli przedstawić tak, jak to wygląda, i że Kościół katolicki niczego nie chce, ale chce uzyskać to, co mu właśnie zabrano, czyli chce odzyskać po prostu to, co kiedyś państwo komunistyczne odebrało Kościołowi katolickiemu bezprawnie. Ale to jest wiele kwestii, myślę, wiele zawiłości, no i wiele też właśnie nieprawdziwych informacji powielanych po to, by też w społeczeństwu wzbudzić taki, a nie inny obraz.
Niechęć do Kościoła.
Otóż to. Panie profesorze, no właśnie, musimy sięgnąć do historii. Dla nas to jest, żebyśmy zrozumieli, o co nam dzisiaj chodzi. Musimy zobaczyć te sytuacje, w których doszło do tego zagrabienia przez komunistyczne państwo polskie tych dóbr Kościoła katolickiego. I nie tylko Kościoła.
No, Kościół katolicki był instytucją zamożną, można powiedzieć, przed II wojną światową, z tym, że to całe bogactwo Kościoła służyło głównie wiernym, służyło parafiom. Jeżeli nawet ksiądz proboszcz miał jakieś uposażenie parafii, beneficjum, to często dlatego, że parafianie nie za bardzo mogli ze swoich składek, ze stat czy opłat utrzymać daną parafię. To musimy to bogactwo zawsze w jakiś cudzysłów brać. Tak samo zamożną instytucją był Caritas, ale to wszystko szło na ubogich. Druga wojna światowa przyniosła ogromne uszczuplenie majątku kościelnego. No, z jednej strony Sowieci skonfiskowali zarówno dobra, jak i dobra ziemskie, jak i budynki. No, tutaj straty były już bezpowrotne. Tu szacujemy, że z samej ziemi ponad 200 tysięcy zostało na Kresach skonfiskowanej. 200 tysięcy hektarów oczywiście. Natomiast konfiskowali także Niemcy. Po wojnie rząd komunistyczny oświadczał formalnie, że to oczywiście wszystko podlega zwrotowi. Rzeczywiście, te elementy majątku skonfiskowane przez Niemców w większości przypadków Kościołowi zwrócono, ale rozpoczęła się polityka rządu komunistycznego, początkowo dość ostrożna wobec Kościoła, jeszcze z czasem coraz bardziej wroga. No, pierwsze uszczuplenia majątku nastąpiły w Warszawie, ten tak zwany dekret Bieruta, prawda, to obejmował także majątki kościelne. Reforma rolna, która nie dotyczyła Kościoła, ale spora ilość lasów na przykład została zupełnie bezprawnie Kościołowi skonfiskowana. Potem zaczęto szukać różnych zaległości podatkowych, i pod tym pretekstem zabierać różne elementy majątku kościelnego. No, do ofensywy przystąpiono w latach 48-9 przeciwko Kościołowi. I tego elementem były dwa posunięcia z roku 50. Po pierwsze, skonfiskowanie Caritasu na rzecz państwa, obsadzenie zarządu Caritasu tak zwanymi księżmi patriotami i działaczami związanymi z tygodnikiem Dziś i Jutro. W zasadzie no, zupełna konfiskata ogromnego mienia, który Caritas posiadał i które służyło ubogim. Z drugiej strony ustawa o dobrach tak zwanej martwej ręki, dobrach zapisywanych przez wieki, można powiedzieć, Kościołowi, będących we władaniu Kościoła, w wyniku której Kościół stracił, no, szacuje się maksymalnie, że nawet do 155 tysięcy hektarów. Tutaj w wyniku porozumienia Wyszyńskiego zawartego z rządem ustalono zasadę, że proboszczom niby pozostawiano 5 hektarów, diecezjom i seminarium duchownym po 50, ale w wielu przypadkach nawet tego nie przestrzegano. Potem mamy ustawy z 51 roku o konfiskacie aptek, która także uderzyła w apteki prowadzone przez instytucje kościelne. No, w 56 roku mamy odwilż, prawda? Październik, nowe porozumienie państwa z Kościołem, podpisane przez kardynała Stefana Wyszyńskiego i Gomułkę, który doszedł do władzy. Wydawało się, że ta sytuacja Kościoła się unormuje. Rok 57 był jeszcze takim rokiem przejściowym, ale od 58 roku Gomułka znowu przystępuje do działań coraz to bardziej wrogich wobec Kościoła. Tutaj zastosowano bardzo chytrą metodę. Mianowicie zanegowano w 57 roku, właściwie zanegowano to, że Kościół jest osobą prawną. Już takie pierwsze próby negowania tego były w latach 50. i często władze z tego korzystały, ale jakoś tak do końca ta sprawa nie została doprowadzona. Dlaczego to było takie ważne, zanegowanie tej osobowości prawnej Kościoła? Dlatego, że ustawa z 46 roku o dobrach poniemieckich mówiła, że osoby prawne, które przejęły te dobra, mają je po prostu mieć, a Kościół katolicki na ziemiach zachodnich i północnych przejął ogromną ilość budynków, ziemi, która była we władaniu Kościoła katolickiego, także częściowo we władaniu kościołów protestanckich. Teraz nagle, do tej pory państwo nie miało większych wątpliwości co do własności kościelnej tych obiektów. Teraz nagle, proszę państwa, zaczęto to negować. Stwierdzono, że właściwie to Kościół musi za to płacić czynsze. Ziemię wręcz skonfiskowano. Znowu nastąpiła konfiskata dużych dóbr ziemskich. Na Kościół zaczęto nakładać jakieś ogromne czynsze, które często były zresztą nie do zapłacenia. Tu zastosowano jeszcze inną metodę, bardzo chytrą. Mianowicie w ogóle wprowadzono pewne uregulowania podatkowe, niewyobrażalne dla nas dzisiaj. O ile w 57 roku jeszcze Gomułka deklarował, że nie będzie żadnych nadzwyczajnych podatków wobec Kościoła, to w następnych latach zaczęto negować zasadę, że Kościół jest zwolniony od podatków za pieniądze wydane na cele kultu. Mianowicie zaczęto pojęcie kultu traktować bardzo wąsko. Więc jeżeli na przykład proboszcz kupował kapy, ornaty, monstrancje czy komunikanty, to mógł to odjąć od podatku. Ale już na przykład ogrzewania kościoła nie, czy też poważniejszych prac budowlanych, nie mówiąc o pieniądzach na wyżywienie siebie, wikarych, czy na inne jakieś opłaty związane z egzystencją. Najbardziej drastycznie zaczęto to stosować wobec klasztorów. W klasztorach bywało tak, że obciążenie podatkowe wynosiło 75% obrotu. Wyobraźcie sobie państwo, nie zysku jakiegoś ewentualnego, ale obrotu. To uderzało na przykład w szkoły klasztorne w sposób wręcz nieprawdopodobny. Jako że to zadłużenie było niemożliwe do wyegzekwowania, ono rosło i w pewnym momencie zaczęto konfiskować dobra kościelne. W związku z tym fikcyjnym zadłużeniem. Tak na przykład skonfiskowano klasztor redemptorystów, połowę klasztoru redemptorystów, w którym właśnie w tej chwili przebywamy w roku 61 za takie jakieś kosmiczne, fikcyjne właściwie zaległości podatkowe. Konfiskowano także budynki szkolne. W latach 60-61 władze państwowe zaczęły likwidować szkoły katolickie i konfiskowano także budynki szkolne, przeznaczając je na różne cele. Więc preteksty, powody do tego, żeby zabierać Kościołowi majątki, żeby je konfiskować, były bardzo różne. Dodajmy tutaj, że wierni bardzo często występowali z protestami. Dochodziło do zajść, często bardzo, bardzo gwałtownych. Tutaj próba, skonfiskowanie połowy klasztoru ojców redemptorystów w Toruniu doprowadziło do zamieszek, po których aresztowano kilkadziesiąt osób, zapadły drastyczne wyroki więzienia. Do zajść doszło w Zielonej Górze na przykład, gdzie ludzie wystąpili w obronie skonfiskowanego budynku domu katolickiego. Broniono szkoły organistowskiej w Przemyślu. Takich incydentów było bardzo wiele. Więc trzeba podkreślić, że były to działania bezprawne, polegające na manipulacji prawem, na tworzeniu jakichś bardzo pokracznych konstrukcji prawno-podatkowych.
Czyli widzimy, że cały ustrój komunistyczny od początku bardzo jasno i klarownie odbierał Kościołowi to, co należało się do Kościoła, wszystkie dobra, nie tylko ziemi, ale też budynki, prawda? To działo się już po wojnie, po II wojnie światowej. Kolejne ustawy, tak jak nam pan profesor przypomniał. Wiemy, że przed 39 rokiem, jeżeli chodzi nawet o samą ziemię, to było 378 tysięcy hektarów, prawda? I w większej części to zostało zagarnięte przez...
Na ziemiach wschodnich Kościół stracił całkowicie, miał ogromne dobra i potem już tutaj w Polsce, na obszarze, który wyznaczono po II wojnie światowej, również władze komunistyczne, jeśli mogę to właśnie tutaj wyłączę się troszkę, właściwie na podstawie takiego fundamentalnego, głównego aktu, który do dzisiaj ma znaczenie, aktu prawnego, czyli ustawa z marca 50 roku o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu funduszu kościelnego. To jest ustawa, o której o tyle warto powiedzieć, że ona do dzisiaj budzi i rodzi skutki, bardzo poważne skutki prawne i właściwie możemy powiedzieć, że jest dzisiaj obiektem, mimo że jest to regulacja komunistyczna, czy jak nazwiemy, czy socjalistyczna, czy komunistyczna, to jednak paradoksalnie jest dzisiaj przedmiotem obrony pewnej, dlatego że okazuje się, że władza, z którą mamy dzisiaj do czynienia, jeszcze bardziej chcę dokonać, czy jakby ograniczyć, czy podciąć fundamenty materialne funkcjonowania Kościoła. I koalicja, z którą mamy do czynienia, przedstawia kolejne, i nie tylko, bo również i PSL, i przepraszam, koalicja PO-PSL, a również Ruch Palikota i SLD przedstawiły też niedawno swój projekt, który właściwie dochodziłoby o to, żeby zupełnie skasować wszelkie finansowe podstawy funkcjonowania Kościoła w Polsce, całkowicie przerzucić to na barki wiernych. Oczywiście sprzecznie nawet ze standardami, które są w Unii Europejskiej. Ale my oczywiście będziemy dłużej mówić, natomiast chcę powiedzieć, że ta ustawa z 50 roku, zwana krótko dobrach martwej ręki albo o utworzeniu funduszu kościelnego, ma bardzo duże znaczenie. Mam nadzieję, że poświęcimy dzisiaj więcej czasu, bo propozycje, które rząd przedstawia, dotyczą właśnie zniesienia tego funduszu kościelnego, który początkowo był przeznaczony na różnego rodzaju działania. Ostatecznie w ciągu ostatnich lat przeznaczony był w całości na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. Przede wszystkim tych duchownych, którzy nie wykazują żadnego dochodu, czyli zakonów, sióstr i misjonarzy. I to było właśnie, można powiedzieć, jest jedyne źródło utrzymania. I teraz w sytuacji ogromnego zamieszania, bo projekty, które zostały zgłoszone, tworzą, można powiedzieć, że dekomponują całkowicie dotychczasowy system, jaki on był, taki był, ale jakoś tu pewną praktyką obudowany, właśnie na podstawie ustawy z 50 roku. Natomiast to, z czym mamy teraz do czynienia, jest totalnym zdekomponowaniem tego systemu. Projekty, które są zaproponowane, zawierają liczne pułapki podatkowe, organizacyjne, mało, które mogą skłócić, albo być może celem wewnętrznie Kościół, dlatego że mamy tutaj bardzo niejasną sytuację, w jaki sposób dochodzi do podziału środków, które tutaj są przewidziane. I rodzi to, tak jak powiedziałam, zresztą po spotkaniach Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu, widzimy, że problemy tutaj są i na pewno jeszcze do nich będziemy wracać.
Ja chcę dodać jeszcze o jednej ustawie z 28 października 1948 roku, kiedy na mocy zapisu tej ustawy przejęte zostały wszystkie szpitale w Polsce, kościelne szpitale. Natomiast generalnie zostało przejętych około 3400 budynków, obiektów budowlanych. Do dnia dzisiejszego zwrócono niecałe 12% tych obiektów, które były w posiadaniu Kościoła. Natomiast przy ustawie z 50 roku odnośnie przejęcia przez państwo dóbr martwej ręki, chcę dodać jeszcze jedną rzecz niebezpieczną, która niesamowicie niebezpieczna dla Kościoła. Mianowicie praktycznie ustanowiono zakaz możliwości przekazania na drodze testamentu jakiegokolwiek majątku Kościołowi.
Obowiązywał do 89 roku.
Ten przepis obowiązywał do 89 roku. Natomiast nawiązując do słów pani profesor tutaj, to chcę powiedzieć, że na dobrą sprawę Fundusz Kościelny od 50 roku, on praktycznie zafunkcjonował w 52 roku, do 89 roku nie był funduszem, który miał wzmacniać czy też pomagać działalności Kościołowi, ale był przeznaczony na walkę z Kościołem. Takie są fakty.
Takie są fakty.
Ogromna część funduszu kościelnego szła na pensje dla księży patriotów, który cały to ruch był utworzony po to, żeby rozbijać Kościół od wewnątrz. Także szereg innych działań antykościelnych.
Jeśli można, proszę ojca, to jeszcze tutaj też ważną rzecz dodam, jak chodzi o fundusz kościelny, bo o tym zapominamy, a to jest jakby klucz, do którego powinniśmy sięgnąć przy dzisiejszych analizach projektu, który został przez rząd przedstawiony. Mianowicie, ten fundusz miał się składać na podstawie artykułu 8 ustawy z 50 roku właśnie o przejęciu dóbr ręki i utworzeniu funduszu kościelnego, dochody z nieruchomości ziemskich przejętych na mocy niniejszej ustawy, a wedle wyliczeń okazuje się, że około 155 tysięcy hektarów przejęto od Kościoła, czyli dochody z nieruchomości tych dóbr ziemskich przejętych na mocy niniejszej ustawy przez państwo oraz dotacje budżetowe uchwalane przez Radę Ministrów tworzą Fundusz Kościelny. Czyli tu zapominamy ciągle i to w Sejmie bardzo często posłowie, zwłaszcza ci, którzy są niechętni Kościołowi, mówią, że tutaj fundusz zlikwidujmy, nie będzie w końcu państwu, nie będzie tych dotacji minimalnych, bo to są symboliczne 90 parę milionów, to jest symboliczna kwota. Natomiast nigdy nie zasilono tego funduszu tym, czyli dochodami z przejętych nieruchomości. Przecież to cały czas daje dochód. Państwo zarabia, państwo dysponuje, obraca, albo wynajmuje, albo wydzierżawia, cokolwiek z tym robi, ze 155 tysięcy hektarów. Nigdy te pieniądze nie wpłynęły i dzisiaj ma się pretensje i ktoś opowiada, że państwo tutaj musi jakieś marne pieniądze dawać i zlikwidujmy, bo to będzie ten fundusz, dlatego że te dotacje państwowe, dlaczego mamy dawać, w końcu nie Kościół się sam utrzyma. To nie jest Kościół, to była symboliczna rekompensata, symboliczna, ponieważ tak jak tu słusznie pan profesor mówił, około 300 tysięcy w 39 roku badania pokazały, statystyki, że około tylu tysięcy dóbr, liczne nieruchomości i tak dalej. Czyli to była symboliczna rekompensata, którą i tak państwo chce się teraz wycofać, natomiast nigdy nie wpłynęły tutaj dochody na fundusz kościelny. To wszystko, gdybyśmy uczciwie podeszli, to bardzo proszę, musimy wrócić do tej ustawy, nie uchylać jej teraz, tylko wrócić i wyegzekwować od 50 roku dochody, które nie wpływały z dóbr, którymi państwo obracało, łącznie z odsetkami. Proszę bardzo, dlaczego inne środowiska i wyznania potrafią koło tych swoich spraw chodzić? I niech państwo, proszę bardzo, zabiera sobie te 94 miliony, tylko niech nam tutaj wpłaca. Okazuje się, że to rocznie jest około 500 milionów byłaby kwota. Więc tu trzeba właśnie w całej pełni problem funduszu kościelnego i to nie jest żadna łaska. To Kościół zrobił łaskę, że się nie upominał do tej pory. Co więcej, przedstawiciele Kościoła wielokrotnie mówili, że uznając zmiany i sposób zagospodarowania organizacji, zagospodarowania ich nieruchomości, że oni nawet nie żądają tutaj tego zwrotu, ale trzeba uczciwie to uregulować. Nie można opinii publicznej opowiadać, że finansuje się i pan premier opowiada, że teraz już nie będzie przywilejów dla kościoła. No to jest, przepraszam, to jest bezczelne wprowadzanie w błąd opinii publicznej. Cały czas państwo nie wywiązało się ze swoich obowiązków. Cały czas tworzy teraz problem ubezpieczenia, niech się duchowni ubezpieczają sami. Zwróćcie im dochody. Proszę bardzo, sam rachunek za dochody niewpłacane nigdy i tak jak słusznie tu pan profesor i pan poseł mówi, przekazywane były pieniądze te z budżetu na niszczenie kościoła i ograniczanie możliwości ich działania.
Pan poseł?
Ja chcę zauważyć, że te propozycje, o których mówiła pani profesor, mówię o obecnych propozycjach rządu polskiego, stwarzają niebezpieczeństwo skonfliktowania się kościoła ze stroną samorządową. Dlatego, że nie bierze się pod uwagę tego, że w ramach PIT-u w 50% z tego podatku są finansowane samorządy terytorialne. I jeśli chodzi o fundusz kościelny, czy finansowanie w myśl nowych zasad kościoła, nie tylko katolickiego, powinny pochodzić nadal z budżetu państwa, natomiast nie wolno sięgać po pieniądze, które są w dyspozycjach samorządu terytorialnego. Pani profesor, jeszcze jedna rzecz do tego, co pani powiedziała. Przypomnijmy, że w tejże ustawie z 20 marca 50 roku, o której pani mówiła, jest zobowiązanie państwa dokonania inwentaryzacji i wyceny przejmowanego majątku. Natomiast oni nigdy tego i to specjalnie tak nie zrobili.
I tu jest właśnie pan poseł, artykuł pierwszy, punkt, ustęp czwarty mówi tak. Dochody z przejętych nieruchomości przeznaczone są wyłącznie na cele kościelne, charytatywnie, zgodnie z postanowieniem ustawy. I piąty, minister rolnictwa i reform rolnych ustali szacunek dochodów, o których mowa, według norm Państwowego Funduszu Ziemi. Czyli tak jak dla indywidualnych gospodarstw rolnych. Nigdy tego nie zrobiono.
I tego absolutnie nie zrobiono.
Jest jeszcze aspekt w przypadku nieruchomości, budynków, aspekt ogromnej dekapitalizacji tych budynków. Po prostu w wielu przypadkach nie dokonywano żadnych remontów i często Kościół, nawet odzyskując te budynki, musiał wkładać olbrzymie pieniądze. No ja dam przykład tutaj zabytkowego obiektu Kolegium Marianum gmachu szkolnego z Pelplina, prawda, skonfiskowanego w 61 roku, który doprowadzono do takiego stanu, że remont to polegał na wyburzeniu wszystkich ścian, dachu łącznie, no z wyjątkiem ścian nośnych oczywiście, bo inaczej nie można było z tym nic zrobić. Na to szły gigantyczne pieniądze, ponieważ no, państwo zupełnie nie dbało o te obiekty, które zostały zrabowane, bo to tylko w ten sposób można.
No właśnie, kiedy mówimy o tym obrazie tego, co dokonało się po roku 45, kolejnych ustaw rządu komunistycznego i dalej tego, co trwa dzisiaj, widzimy, że w 89 roku 94% z dochodów, jakie przynosiły wszystkie dobra kościelne zagarnięte przez państwo, było przeznaczane na działalność antykościelną, czyli sprzecznie z tą ustawą odnośnie Funduszu Kościelnego.
Wielokrotnie była naruszana ta ustawa przez sam PRL.
Panie profesor, ale to ciągle widzimy, sytuacja dzisiaj w wolnym kraju niewiele się zmieniła, bo to, co mówił nam pan poseł Stanisław Orzuk, że no próbuje się też wbić taki klin. No bo jeżeli 50% PIT, który jest ze samorządów...
To jest tak, że 50%, że PIT, podatek PIT idzie część do samorządu, a druga część idzie
prawie,
do budżetu państwa. Po połowie. I zostaje w samorządach. I tutaj, gdybyśmy odliczali właśnie od podatku PIT, to od tego, który zostaje w samorządzie. Odliczamy i o tyle mniejsza kwota zostaje na potrzeby samorządu. I już Związek Gmin Polskich, a również prezydent Poznania, pan Grobelny, jak pamiętam, oni obliczyli, że na takiej reformie właśnie usunięcia likwidacji Funduszu Kościelnego stracą miasta polskie samorządy i oni obliczyli, że ich straty będą wynosiły 200-300 milionów i jest coś na rzeczy, dlatego że jeszcze do niedawna można powiedzieć, te samorządy w pewien sposób stanowiły ostoję, czy można powiedzieć wsparcie pewnego rodzaju dla działania Kościoła, natomiast teraz no zawsze, jeśli czegokolwiek samorząd nie zrobi, to zawsze będzie mówić, no musieliśmy na wasz Kościół dać, tak? No i spór oczywiście będzie tutaj istniał i...
Ale to jest przykład kolejnej działalności antysamorządowej tego rządu. Jest to najgorszy rząd od 1990 roku, bo pani profesor przecież w projekcie nowelizowanego budżetu, który ma rekordową w III Rzeczypospolitej dziurę Tuska i Rostowskiego, odebrano samorządom ponad 100 milionów dofinansowania na zadania własne. Natomiast to jest kolejna próba działalności wymierzona nie tylko przeciwko Kościołowi, ale praktycznie i samorządowi, i próba skłócenia i samorządu, i Kościołów.
Jeśli można, proszę ojca, ale proszę. Muszę jeszcze tylko dodać, żeby powiedzieć, że projekt, który tutaj nam się teraz przedstawia, projekt Platformy o wprowadzeniu tego podatku odpisu 0,5% od podatku, właściwie oznacza tutaj pewnego rodzaju wykręcenie się państwa z obowiązku, który ciążył od powojny, nawet od tej ustawy z 50 roku dalej, i można powiedzieć, że w ogóle dla sprawiedliwości państwo z siebie przejmuje nawet to, co określiła ta ustawa, opłacanie składek czy ubezpieczenia społecznego, zrzuca z siebie ten obowiązek, przerzuca na łaskę albo niełaskę, a jak będzie się dobrze szczuło opinię publiczną, to na większą niełaskę, albo stworzy większe utrudnienia, to jeszcze bardziej, na łaskę albo niełaskę, czyli stabilizacja jest bardzo ograniczona tych ubezpieczeń dla księży, ale pozbywa się obowiązku, który istnieje na nim cały czas na podstawie ustawy z 50 roku o utworzeniu funduszu i opłacaniu składek, a drugi jest konstytucyjnego obowiązku, który mówi, że każdy obywatel korzysta z zabezpieczenia społecznego. Państwo chce przerzucić na wiernych i my mamy wszystkie te jakby sprawy teraz zrealizować, natomiast państwo kompletnie uwalnia się, wyzerowuje, i tu nie zapominajmy, nie wolno do tego dopuścić. Mam nadzieję, że Episkopat Polski bardzo będzie miał, zresztą głosy się podnoszą tutaj w mediach różnego rodzaju, nie zapominajmy o tym, że to doprowadzi po pierwsze do degradacji zakonów, dlatego że one tutaj, bardzo ich rola jest bardzo niejasna. I właściwie, ponieważ stroną w tych rozmowach z episkopatem jest episkopat, z rządem jest episkopat, przedstawiciele Episkopatu Polski, nie ma tam przedstawicieli zakonów, prawda? Więc oni, można powiedzieć, mają mniejszy wpływ i na decydowanie, i na właściwie samą sytuację, która, a wiadomo, że właściwie nie mają żadnego tytułu, nie mają, przepraszam, źródeł zarobkowania i są w bardzo dużym stopniu uzależnieni od tego, od tej bardzo, a w sytuacji, jeśli zostanie zrealizowany ten projekt, to można powiedzieć, że może dojść do upadku wielu zakonów, bo one w żaden sposób nie będą finansowane. I to jest, no jest niezwykle groźna. Ta ustawa naprawdę, Panie Boże, niemożliwe. Ja po prostu nie mogę uwierzyć, że tak niekorzystne dla Kościoła są procedowane projekty. A drugie jest to również z punktu widzenia świeckich. Niezwykle sprzeczna z konstytucją propozycja. Dlatego, że artykuł 53 ust. 7 konstytucji zakazuje państwu uzyskiwania informacji od obywatela o jego światopoglądzie, przekonaniach, wyznaniu. Skorzystanie z tego, czyli chęć wsparcia mojego kościoła, oznacza, że ja muszę wypełnić, iść do Urzędu Skarbowego, wypełnić formularz, w którym mówię, że to jest, takie jest moje wyznanie. Co więcej, to jest, narusza ten przepis. Poza tym, gdybyśmy w taki sposób postępowali, państwo niechętne, a my mamy akurat teraz, jesteśmy w warunkach państwa wyjątkowo niechętnego, porównywane często z okresem stalinowskim, ma mapę zaangażowań i siły finansowej Kościoła, gdzie ludzie wpłacają, gdzie są lepiej zorganizowani, co oczywiście może posłużyć dla bardzo dobrej mapy niszczenia Kościoła na tym terenie. I ja myślę, że tutaj, co więcej, chcę od razu powiedzieć, że projekty podobne, które wpłynęły Ruchu Palikota i SLD, zostały oprotestowane z tego powodu, o którym mówię, sprzeczności z konstytucją, przez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, którzy mówią, że oni się boją. My też w dzisiejszych czasach, kiedy Palikot, widzimy, co się działo na krakowskim przedmieściu, i osoby wierzące, właściwie zobaczmy, jak są traktowani tutaj, no na przykład ojcowie, prawda, jak media o nich mówią, jak są naszczuwani. Więc ja myślę, że tutaj trzeba również tę okoliczność wziąć pod uwagę, dlatego że każdy może będzie mógł zaskarżyć jako sprzeczność z konstytucją Gminy Wyznaniowe Żydowskie, pilnują tego. I ja myślę, że co więcej, chcę powiedzieć, że ten projekt został oprotestowany przez wszystkie inne kraje. Poza naszym Kościół katolicki się zgodził. To też jakby, nie bardzo wiem dlaczego, no przepraszam, no nie rozumiem dlaczego, ale wszystkie kościoły się nie zgodziły i to jest szkodliwe. No po prostu trzeba to naprawdę, warto byłoby przemyśleć.
Tutaj ufamy, że jednak
Duch Święty czuwa.
Tak, myślę, że episkopa też, jeśli chodzi o sprawę zakonów, to ta sprawa
będzie miał na sercu.
Na pewno ma na sercu i te rozmowy, które trwają, jednak dojdą do
takiego... I Jalko mówię, że nie ma przedstawicieli w tych radach. O to mi chodziło.
Ale tutaj jakby ufamy...
Panu Bogu.
Ufamy Panu Bogu, naszym księżom biskupom. Natomiast jeszcze jest jedno pytanie. Kiedy rozmawiamy o tym problemie Funduszu Kościelnego i tego zwrotu, jakie państwo winno uczynić, czyli tej rewindykacji kościelnego majątku, dlatego że na przykład w Czechach zwrócono Kościołowi wszystko to, co zabrano, a u nas, w naszym ustawodawstwie w Polsce jest jakby inna rzeczywistość, dlatego że zgodnie z tym obowiązującym prawem zwraca się tylko to, co zostało zabrane, ale wskutek błędnego prawa, czyli wbrew prawu temu komunistycznemu.
Komisje majątkowe na podstawie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, tylko te komisje majątkowe, tylko to, co z naruszeniem tej ustawy...
Właściwie honoruje się te wszystkie rozbójnicze ustawy komunistyczne. No, ponosimy w tej chwili konsekwencje tego uznania całego prawa komunistycznego za prawo działające. Ta ciągłość prawna po prostu jest jednym wielkim bezprawiem, bo w gruncie rzeczy bardzo wiele z tych ustaw to były ustawy zbójeckie, które w cywilizowanym państwie w ogóle nie powinny mieć miejsca. Ja tu jeszcze bym rozwinął to, o czym pani poseł mówiła, że dla wielu kościołów mniejszych w Polsce to rozwiązanie ze zniesieniem funduszu kościelnego jest wręcz rujnujące, bo te mniejsze związki wyznaniowe często właściwie opierają się na tym funduszu, tylko i wyłącznie. To jest pierwszy aspekt sprawy. A drugi aspekt sprawy jeszcze, na który chciałbym zwrócić uwagę, to, że w końcu te 100 milionów w skali państwa jest to suma właściwie znikoma.
No teraz ostatnio, chodzi wobec
tak, ostatnio przeczytałem, że w Warszawie remont jakiejś jednej ulicy będzie kosztował 300 milionów.
Tych śpiących ruskich, no ile?
Tak.
Ogromne pieniądze.
Więc tu jest pytanie, po co to się robi? Tak jak słusznie pani poseł mówi, to jest po prostu szykanowanie i to jest wykorzystywanie też jakichś błądzących jednak opinii antyklerykalnych czy antykościelnych w pewnej części społeczeństwa. Po prostu na zasadzie dziel i rządź. Ten rząd czuje się dobrze, gdy wszystko jest mętne, po prostu skłócone, skonfliktowane, bo wtedy im jest chyba łatwiej to tym społeczeństwem manipulować.
Mogę tylko dodać, panie pośle kochany, przepraszam, bo tutaj mówiliśmy o tych Czechach, to akurat na ten wycinek. W naturze, w Czechach zwrócono Kościołowi, mimo że on, jak wiemy, bardzo zlaicyzowane państwo, tak, 56% majątku, a za resztę, czyli za 44, będzie państwo przez 30 lat płaciło odszkodowania w wysokości 2 miliardy rocznie, czyli równowartość 340 milionów złotych rocznie. Jednocześnie będzie stopniowo wycofywać się z różnych, ale będzie wycofywać się przez 30 lat, czyli daje szansę, zwraca. Natomiast u nas nic się nie mówi o tych dochodach, o tym, niech państwo zwróci te 155 tysięcy. Niech zwróci, wtedy nie będziemy o nic prosili i sobie damy radę sami.
Pan
przepraszam.
Poseł
tutaj jest mowa o funduszu kościelnym. Pan profesor zauważył, że mówiąc o funduszu kościelnym, nie należy mówić czy mieć na myśli tylko Kościoła rzymskokatolickiego. Tak. W 2011 roku z funduszu kościelnego skorzystało ponad 120 kościołów i związków wyznaniowych ze 160 zarejestrowanych w Polsce. Dlatego to przytoczenie, o którym pan mówił, panie profesorze, jest jak najbardziej uzasadnione i słuszne. Natomiast mówiliśmy, że w ustawie z 1950 roku jest zawarte wprost zobowiązanie do inwentaryzacji i wyceny majątku. Nic takiego się absolutnie nie stało. Natomiast na zlecenie Komisji Konkordatowych Rządu i Episkopatu, tej zespołu finansowego, ksiądz profesor Dariusz Walencik opracował raport. I z tego raportu naprawdę widoczny jest przerażający obraz sytuacji tej faktycznej. I to, co powiedziałem, że zabrano około 3400 budynków, a zwrócono dotychczas około 490. Natomiast to jest niecałe 12%. Natomiast ponad 62 tysiące hektarów gruntów rolnych po prostu nie zostało absolutnie zwrócone. nie mówiąc o gruntach, o których pan, panie profesorze, wspominał, na terenie dawnych ziem Polski na wschodzie, które zostały. I to jest zasadniczy problem i to jest kłopot, z którym państwo sobie nie radziło i sobie nie radzi. Chcę zauważyć, że w 1989 roku powstały, powołano do życia na mocy stosownej ustawy pięć komisji majątkowych. Pięć komisji majątkowych. W tym jedna dla Kościoła katolickiego zlikwidowana w lutym 2011 roku. Natomiast pozostałe cztery, one funkcjonują. I mówi się o tym, że ta komisja majątkowa zrobiła wszystko. Nie zrobiła wiele. Z tych danych, które przytoczyłem z tego raportu księdza profesora, wynika, jak dużo jeszcze jest, ażeby móc mówić o zwrocie należnej Kościołowi rzymskokatolickiemu nieruchomości, czy też zrekompensowania w formie równowartości ekwiwalentów. Także do tego nie możemy przechodzić do porządku dziennego. Ja chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o komisję zlikwidowaną, jedyną komisję, do tej komisji wpłynęło 3063 sprawy. Natomiast równolegle do komisji na przykład dotyczącej gmin żydowskich wszczęto postępowanie w 5504 sprawach. I ta komisja nadal funkcjonuje. Także musimy mieć to, pani profesor, również.
I tutaj dodam do tego, co pan poseł mówi, profesor, że o ile zakwestionowano komisję majątkową Kościoła katolickiego pod bardzo wymyślonymi, prowokowanymi zarzutami, które lewica po prostu się zachwycała, zachustywała, zarzucano tutaj niezgodność, pani profesor była sędzia Trybunału Konstytucyjnego, strasznie narzekała, jakie to jest niekonstytucyjne, dlatego że to jest nieostateczne i krzywdzi się gminy i wyroki nieostateczne. No dobrze, doprowadzono w końcu do zmiany ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, zlikwidowano te komisje i teraz dalej mogą się toczyć w długich procedurach sądowych, cywilnoprawnych, na zasadach ogólnych, podczas gdy, jak pan poseł słusznie powiedział, w tamtych komisjach się toczą, one odzyskują, też są nieostateczne i tutaj nikt z lewaców, no proszę bardzo, ciekawy, kto będzie odważny i zaskarży, że również ta komisja majątkowa, ja nie mam nic przeciwko Żydom, bo znam parę osób, są bardzo mile sympatyczne i tam jest identycznie analogiczna sytuacja, też są nieostateczne, też można powiedzieć te same argumenty i nikt tego nie podnosi. Naszą skasowano, natomiast tamte działają i nikt zarzutu, a identycznie jest analogiczna, też są niekonstytucyjne, gdyby przyjąć uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego.
Ale panie profesorze, ja dodam do tego. Pamiętamy wszyscy, ile to było rabanów w mediach tak zwanych publicznych i komercyjnych też, o ilości skierowanych przez CBA spraw do prokuratury, jakoby mających nadużyć, mieć miejsce nadużyć komisji majątkowej. Tak. Proszę państwa, po tym wszystkim już po prostu wychodzi, że po prostu prawie wszystkie sprawy zostały umorzone. Nie dopatrzono się, za wyjątkiem...
Ale chodzi o zniszczenie komisji
tak,
po prostu.
Tak, przedstawienie w złym świetle i na dobrą sprawę te afery ponoć, które miały być,
po prostu
nie było. Zwykła, pani profesor, prowokacja.
Drodzy państwo, gdy rozmawiamy o tych relacjach i o tym prawodawstwie, o tym, co się dzieje, no musimy też spojrzeć na taką sprawę, że jak działają media w tym znaczeniu. Dlatego, że 90 milionów dla zwykłego obywatela to jest rzeczywiście suma niewyobrażalna, prawda? Na jedną osobę to są pieniądze, których ciężko sobie wyobrazić. Natomiast w kwestii całego budżetu i państwa i tego, co winno jest państwo polskie Kościołowi, to tak jak pani profesor Pawłowicz mówiła, nie są to ceny, sumy jakieś niebotyczne, prawda?
One tylko
znikome, które zapewniają to ubezpieczenie, prawda?
Też nie zapewniają, bo oni płacają 94 tak. miliony, a ZUS to 112, 100 ileś. Także to i tak jest więcej niż...
Ale ojcze, ja dodam jedną rzecz. W przeciągu 5 lat, i to mam na piśmie, na nagrody polskie ministerstwa wypłaciły swoim pracownikom 473 miliony złotych.
No i 300 tysięcy na parę
Pani
foteli,
profesor,
prawda?
Jeszcze do tego dodajmy, że ponoć w budżetówce są zamrożone płace w związku z trudną sytuacją finansów publicznych. Przypomnę, w ciągu 5 lat 473 miliony złotych w formie nagród. I o czym my mówimy?
No właśnie. A ile kosztowało zwiększenie w ciągu 5 lat rządów Donalda Tuska ilości urzędników o 100 tysięcy w Polsce? Na przykład. Więc nawet chyba więcej. Tutaj rachunki byłyby już kosmiczne po prostu.
Mówiliśmy o tym raporcie księdza profesora i tutaj... jest też taka ciekawa sprawa, dlatego że według tego raportu obecny budżet Funduszu Kościelnego winien wynosić 162 miliony 526 tysięcy. I to tylko dla Kościoła katolickiego. I oczywiście to wyliczenie, drodzy Państwo, zostało wykreślone z raportu przez pana ministra, po interwencji pana ministra Michała Boniego. Dlatego, że strona rządowa informacje te potraktowała jako niewiarygodne, które by mogły w sposób korzystny dla Kościoła rzutować na ustalenia tutaj ze strony państwa. Zobaczmy też, jaka jest też manipulacja danymi.
Ale to jest proste. Nieprawdopodobne to jest, dlatego że ksiądz profesor Dariusz Walenciko przecież bazował na dokumentach dostarczonych przez właściwy departament ministerstwa, którym kieruje Boni. To chyba to jest kiepski żart.
No właśnie, to taki żart, który nam wcale
musimy wiedzieć,
uśmiechu nie...
Więc ja, proszę Państwa, niestety pójdę i powiem stanowczo i jasno. Nie wierzę w dobre intencje rządu, a w szczególności pana Boniego i sposób, w jaki on prowadzi te rozmowy i odgrażanie się przez pana premiera Tuska, że nawet jak nie będzie zgody, to on i tak jednostronnie, bez porozumienia z Kościołem, bez zmiany ustawy, bez zmiany konkordatu i tak wprowadzi tutaj właśnie takie nowelizacje, które proponuje, pokazują, że oni nie mają dobrych intencji. Chodzi o to, żeby podważyć znaczenie, rolę, siłę materialną Kościoła, ponieważ na dzień dzisiejszy Kościół jest jedyną siłą, która stawia odpór wszystkim pomysłom, zmianom cywilizacyjnym, nowinkom obyczajowym i po prostu nowej cywilizacji, która idzie z zachodu, a której jakby takim bardzo, powiedziałabym, dobrym tutaj reprezentantem i realizatorem jest obecny układ władzy. Więc tutaj nie miejmy złudzeń. Chodzi o podważenie możliwości jakby materialnych postaci istnienia Kościoła. Co więcej, te propozycje są bardzo, jeśli ktoś się wczyta, zwłaszcza te podatkowe, są tak sformułowane, że właściwie co przepis, to pułapka. I tak naprawdę zresztą nie wiemy, czy na co te pieniądze, z czego pójdą, na co będą przeznaczane. I właściwie tutaj niezwykle to jest naprawdę bardzo groźna ustawa i ja myślę, że kolejny, ponieważ jest to kolejne podejście, najpierw ruch Palikota, który całkowicie chciałby wszędzie słowo Fundusz Kościelny wyrzucić. Ja myślę, że powinniśmy wrócić do podstaw. Uregulować, najpierw rozliczyć się z majątkiem skonfiskowanym Kościołowi. Dlaczego mówi się i ciągle podnoszony jest problem reprywatyzacji, czyli państwo musi oddać to, co zabrało po II wojnie światowej i przygotowywało, i była zresztą pan prezydent Kwaśniewski tę ustawę zawetował. Natomiast dlaczego Kościół katolicki jest pomijany w procedurach reprywatyzacyjnych? Dlaczego nie ma wziąć udziału? Dlaczego nie ma być podmiotem? Dlaczego Kościołowi ma się nie zwrócić? A koncentrujemy się wokół drobiazgu z budżetu, natomiast w ogóle się nie mówi o tym, co temu Kościołowi zabrano. I tak jak w Czechach, nawet się nie mówi o odszkodowaniu, o uczciwym obliczeniu tych dochodów. W ogóle nikt o tym nie mówi. Tu powinniśmy, pan Boni niech sobie odejdzie i niech po prostu nie zawraca głowy, a też powiem, to ojciec się naprawdę może nie pogniewa, ale niech Kościół nasz, niech episkopat śmiało mówi o tym. Niech właśnie mówi o tym. Wszystkie inne wyznania opowiadają, każdy dom, każda kamienica. Dlaczego my nie mówimy? Dlaczego tak łatwo oddać? Bez Kościoła, Kościół polski to jest Polska. Jeśli tego nie będzie, to i my wierni jesteśmy po prostu tutaj skazani na...
Jeszcze. Ojcze, szanowni państwo, czego myśmy się mogli spodziewać? Ja zacytuję. Fragment expose z 18 listopada 2011 roku. Cytuję. Prezes Rady Ministrów zapowiedział zaprzestanie finansowania ubezpieczeń emerytalnych osób duchownych z budżetu państwa, argumentując, iż z uwagi na zaspokojenie roszczeń majątkowych kościołów ustałej przesłanki do dalszego uprzywilejowania duchowieństwa i funkcjonowania Funduszu Kościelnego. O czym my mamy, pani profesor?
Tak. Wojciech Polak.
Tak, ja bym tu zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz. To co pan poseł przeczytał, to jest po prostu skandal, bo fundusz jest istnieje dlatego, że są we władaniu państwa ogromne majątki dawniej kościelne
właśnie.
I te roszczenia kościoła są niezaspokojone. No, to jest sprawa oczywista. Natomiast zwróćmy uwagę jeszcze na jeden aspekt sprawy. Pozbawienie pozbawienie klasztorów, zakonów, zwłaszcza żeńskich, opłacania ZUS-u, składek, spowoduje ograniczenie pracy tych zakonów na rzecz społeczeństwa. Ile zakonów prowadzi szkoły, ochronki, zakłady dla na przykład dzieci upośledzonych czy osób upośledzonych, wyręczając zresztą bardzo mocno państwo w jego funkcjach. Zwróćmy uwagę, że nawet komuniści, odsuwając siostry od prowadzenia szpitali czy ochronek dla dzieci, pozostawiły im jednak ochronki z dziećmi najbardziej upośledzonymi i stamtąd sióstr nie usunęły, bo w tym momencie państwo komunistyczne było też bezradne, bo nie wiedziano, w jaki sposób zapewnić tym dzieciom ochronę. Więc te siostry w niektórych przypadkach te ochronki prowadziły w czasach komunistycznych i prowadzą je do dzisiaj. I teraz proste rachunek, proszę Państwa, jeżeli te siostry prowadzące te zakłady, załóżmy dla dzieci upośledzonych, będą musiały zacząć płacić ZUS dla siebie, to nie będą miały z czego, ewentualnie spowoduje to ograniczenie ich pracy charytatywnej w tych ochronkach, no bo w końcu pieniądze no to się znikąd nie wezmą. Czyli to jest uderzenie w pracę charytatywną zakonów, pracę charytatywną Kościoła i to na ogromną skalę.
Zaprośmy już naszych radiosłuchaczy do telefonów. Ja przypomnę numery dla Polski Północnej 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, zagranicy 48 56 i dwa numery 657 0013 oraz 657 0014. Bezpłatne numery w telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Już na linii mamy również ojca dyrektora, doktora Tadeusza Rydzyka. Szczęść Boże, ojcze.
To szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zaprzysięgnięta.
Teraz i zawsze.
Dziękuję za ten temat. My słuchamy w drodze. Cieszę się, że dzisiaj to jest też w radiu, ta część audycji, nie tylko w telewizji. Dzięki temu no, trochę więcej ludzi to usłyszy, bo to jest poważny bardzo problem. Myślę, że Państwo żeście, i dziękujemy, że Państwo żeście przyjechali, że jesteście w studio i chcecie podzielić się tą wiedzą no, z ludźmi, bo jest wielkie zamieszanie. Jest propaganda absolutnie, ta sytuacja jeszcze jest wykorzystywana do propagandy przeciwko Kościołowi. Takie mówienie, ja przypominam sobie posłanki przeróżne, czy posłów tych lewicujących, mówiąc o lewicujących, myślę również o Platformie, bo ja też to prawica. W każdym razie to jest to ci posłowie mówili, nie mówię już o tych dziennikarzach tak zwanych. Trzeba popatrzeć jeszcze, ja tak patrzę na tych, nazywałem się dziennikarze, a patrzę jak oni się zachowują, to tak jak autentycznie. Ja pamiętam moje spotkania z SBK-ami, przesłuchania. To tak, jakby mnie SBK przesłuchiwał. Identycznie, tylko przesłuchują tych ludzi, którzy są po prawej stronie. Ludzi po prawej stronie swoich, to oczywiście oni tam pięknie się do nich zachowują i tak dalej. A tutaj, także tu jest jeszcze i tak samo, czyli media i ci tak zwani dziennikarze, patrzę na nich, to jak patrzę też, to też ciekawie jestem, mówię, zaraz dowiaduję się, a tej kobiety, tej niewiasty, czy jakby ją nazwać tam, w każdym razie mąż, nie mąż, tylko ojciec był SPK-iem, jakimś tam jeszcze z jakiegoś stopnia, a tamtego też. I tak dalej patrzę, to mówię, o, niedaleko jabłko od jabłoni. To samo mówię, tylko ojciec inaczej miał inne narzędzia do walki z Kościołem i z tym, co Polskę stanowi, a tutaj mają mikrofony, mają telewizję i tak dalej. To właśnie to jest to, także pamiętam te powiedzenia, pazerny Kościół, Kościół pazerny, Kościół pazerny, i wyliczają tam oczywiście, nie biorą, to wyrywają z kontekstu. No i oczywiście wzbudzają nienawiść do duchowieństwa, do Kościoła, nienawiść tych, którzy, znaczy do tych, którzy służą ludziom, narodowi. To jest jedno. Więc właśnie ten jeszcze aspekt wzbudzania nienawiści przy tej okazji, kłamiąc. Proszę Państwa, to Państwo żeście wyciągnęli dużo tych spraw. Ale na przykład jeszcze jedna sprawa. Używali, tyle zagarnęli. Oni na tym zarabiali. Oni sobie, poszczególne osoby, ci towarzysze, przywłaszczyli sobie niektóre rzeczy. I oni do dzisiaj, czy mieszkają tam, czy mają jakieś swoje firmy, oni ten zarabiają. Ile oni zarabiają? I to, co Państwo mówiliście, oni powinni, dają takie, to co dawali w tej komisji majątkowej, to tak jakby napiwek dali. Porównanie, chodzi mi procentowo. Prawda? Jeszcze z tego nie wiadomo jaki szum, tak. To jest to. No i teraz jeszcze następna sprawa. Jeżeli byśmy jeszcze policzyli, gdy oni likwidowali te szpitale, szkoły, różne ochronki, domy dziecka, domy dla upośledzonych, bardzo poważnych chorych, oni to zabierali, wyrzucali na bruk siostry, zakonników, wyrzucali, klasztory zabierali. W Toruniu zabrali 2/3 klasztorów, zabrali seminarium i klasztor. Do więzień wsadzali jeszcze i księży wtedy, i siostry zakonne, i świeckich, którzy bronili. I teraz pytanie, ile dobra w ten sposób zniszczyli? Dobra, które powinno być zrobione. Byłoby zrobione dla budowania naszego narodu, naszej kultury. To jest nie do przeliczenia. Ja patrzę, niezależnie od tego, jak oddawali, to oddawali zniszczone. U nas w Toruniu było seminarium, był klasztor. Pamiętam, jeden z ojców 4 lata siedział w więzieniu, zdrowie zmarnował. Drugi ojciec, trzeci ojciec, brat zakonny, ilość ludzi świeckich. Jak oni tych ludzi traktowali w tych więzieniach? Czy tym ludziom wynagrodzili coś, czy ich przeprosili? I teraz ich potomkowie, ich dzieci, to, które w myśl zasady niedaleko jabłko od jabłoni pada, oni jeszcze się pastwią nad tymi księżmi, nad tymi siostrami. Gdzie tu jest sprawiedliwość? W dalszym ciągu lewica, w dalszym ciągu ta cywilizacja, jakaś antycywilizacja bolszewicka. W dalszym ciągu to jest. Jeszcze mówią, pazerny księża, kościół pazerny. A ile ta posłanka dostaje w Unii Europejskiej? 1000 miesięcznie. Ta, która tyle wygaduje. Czy inni? Ile? A jak oni ciągną z Unii w sposób i nieuczciwy też? To są grube setki tysięcy rocznie. Można tyle oni wyciągają. Niektórzy. I tutaj tacy dobroczyńcy, tacy i te media reżimowe akurat razem z nimi są. Co jeszcze jest? Chociażby Państwo mówicie też o ubezpieczeniach. Jeżeli te zakony nie dostaną tych pieniędzy, nawet ta komisja majątkowa dla Kościoła katolickiego zlikwidowana, nie zlikwidowana dla wyznania żydowskiego, tak? Nie zlikwidowana dla innych kościołów, bo się nie zgodzili. I nikt im nie sprzeciwił się. O czym to świadczy? Oni są solidarni. Tamte wyznania są solidarne. I my, katolicy, też musimy być ze sobą solidarni. Więcej solidarności. Trzymajmy się razem, my, katolicy. Wspierajmy się. I trzeba rozumieć, co oni wyprawiają ci przedrogowe. To jest absolutnie kontynuacja walki z Kościołem. Kontynuacja z walki z cywilizacją łacińską. Absolutnie. Tak samo z tymi zakonami te ubezpieczenia jeszcze. Państwo mówiliście o siostrach zakonnych, że jeżeli będą ubezpieczone, co będzie. A misjonarze? Misjonarze byli ubezpieczani z tego, I to były grosze. Taki misjonarz przyjeżdża i on dostaje, jeżeli jakąś rencinę czy emeryturę, to nędzną najniższego poziomu. On nie ma nieraz jak się leczyć tutaj, a zdrowie strzaskał na misję. A co misjonarze robią? Są to najlepsi ambasadorzy Polski i polskości, chociażby tylko dlatego. Tego nie robią ani w jednej promilu. Tego nie robią ambasady polskie, konsulaty, które są bardzo często antypolskie. Antypolską pracę robią, bardzo często. Bardzo często atomizują Polonię. Bardzo często. To są bardzo wielkie problemy. No i co? I tym misjonarzom odmówić ubezpieczenia w różnych krajach pracujących, a studenci wyższych seminariów duchownych. Oni mówią teraz, że oni mają się sami ubezpieczyć. A studenci i z innych uczelni mają ubezpieczenie. I jakie to jest? To jest dyskryminacja, to jest absolutnie kontynuacja walki z Kościołem. Absolutnie. Ta sprawa, w ten sposób chcą zniszczyć Kościół. Nie oddali, zabrali. Na tym oni sami zyskują. To są ogromne pieniądze przecież. Nie wynagrodzili krzywd zrobionych. Także dla polskiej kultury, dla rozwoju Polski. Bo jak powiedziałem, te szkoły, one wychowywały, kształciły wielu szlachetnych ludzi. To były szkoły na poziomie. Te szpitale, te domy dziecka, te domy dla chorych, starszych, przeróżne dzieła. I oni, ile jest afer różnych, idą tacy agenci z mikrofonami i później jeszcze napuszczają polskim społeczeństwem przeciwko tym zakonom i tak dalej. To jest coś strasznego, to jest jakieś no, dzikie. Ale jeszcze jedna rzecz. Ja się pytam, ja jestem redemptorystą. Bardzo szanuję księży, biskupów i tak dalej. Oczywiście są pasterze. Ale pytam się, czy można w imieniu kogoś, ktoś inny powiedzieć, rezygnujemy z tego. Czy może ktoś przyjść, prawda, sąsiad i powiedzieć, nawet gdyby żyli w przyjaźni z sąsiedzi i mówić, dobrze, ja rezygnuję z tej ojcowizny, tego, może tak, w imieniu jego mówię, że on rezygnuje z tej ojcowizny. To jest ojcowizna. Ludzie dawali, z jakiejś racji dawali na rozwój dzieła ewangelizacji coś. A więc czy można, czy to jest etyczne? Kto kogo upoważnia? Myślę, że jeszcze ten problem jest, ale jeszcze jest jeden problem. W prawie kanonicznym jest o alienacji dóbr. To też jest do zastanowienia. To jest bardzo poważny problem. Bardzo poważny. Jeszcze powiedziałbym więcej. To, co oni zawsze mówią, jak to wiele nam dają. Na przykładzie, teraz powiem, na przykładzie mediów i tego miejsca na multipleksie. Miliony Polaków walczy katolików, a nie tylko katolików, ludzi uczciwych, ludzi pragnących wolności, żeby telewizja trwała, dostała miejsce na multipleksie. Proszę Państwa, tych miejsc na multipleksie, jeżeli byłyby tylko 3 multipleksy, proszę sobie pomnożyć przez 8. Taki w tym standardzie. To jest ile? 3 razy 8? 24 chyba. Jeżeli tak. A jeżeli ich będzie 6, to jest 48. A jeżeli jeszcze dodamy multipleks mobilny, to jest 56 miejsc. I na te 56 miejsc katolicy tylko jeden mogą dostać. Czy to jest normalne? Jeszcze ile szumu? Co to znaczy? W dalszym ciągu dyskryminacja, w dalszym ciągu bolszewickie metody. A jeżeli ktoś się sprzeciwi, to go wyśmiać. To wszystkie, to zrobić nagonkę medialną. Zaszczuć i zabić go w opinii publicznej. To się dzieje cały czas. I to się robi też z Kościołem. I to przy tej okazji także. Te rzeczy, które były, to nie były dla księdza jakiegoś. Możecie Państwo zobaczyć, jak zakonnicy mieszkają. Nie mieszkają w luksusach. Siostry siostry zakonne nie mieszkają w luksusa. To, że mają czysto, to jest dobry znak, że jest, że jakoś estetycznie jest. To o nich świadczy. Ale co zostało zabrane? I komu oni służą? Oni służą narodowi. Tak. I właśnie to jest potworna niesprawiedliwość i ten rząd, ci rządzący kontynuują dzieło ich ojców, ich dziadków. Niedaleko jabłko od jabłoni, jakkolwiek by się ubrali. Kontynuacja jest tutaj w tej dziedzinie też. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy ojcze. Rozmawiał z nami ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor i założyciel Radia Maryja. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Czekamy jeszcze na państwa telefony. Czas nam ucieka, ale myślę, że w Radiu Maryja, kiedy będziemy też rozmawiali na ten temat w drugiej części i na te telefony, więcej tych telefonów też się pojawi. Pani profesor, krótko, czekając na telefon.
Czekając na telefon. Chciałam tylko powiedzieć, żeby nie mylić dwóch spraw. Komisji Majątkowej i Funduszu Kościelnego. Bo to bardzo często są mylone sprawy. Fundusz Kościelny powstał w 50 roku. Właśnie jako rekompensata miał wpływać na ten fundusz środki, dochody z nieruchomości, które miały być właśnie wyrażone na utrzymanie kościoła, na renowację zabytków, na ubezpieczenia. Natomiast Komisja Majątkowa utworzona została na podstawie ustawy z 89 roku, która miała zwrot... I we wszystkich ustawach, które dotyczą stosunku państwa z innymi kościołami, każda ma odpowiednie, powstały komisje restytucyjne zwane majątkowymi, potem powstały i miały zwracać te dobra, które były z naruszeniem PRL-owskich przepisów. I te komisje, nasza została skasowana, niewiele zwrócono, chociaż ogromnie, tak jak ojciec dyrektor tutaj mówił, zostaje, oni sobie używają tam, wynajmują te różne jakieś organizacje partyjne, jakieś spółki, nie wiadomo co, my nie mamy z tego nic, żadne dochody nie są cały czas oszacowane, nie wpływają i tutaj właśnie taki problem jest, więc żeby nie mylić Funduszu Kościelnego, który jest taką formą finansowania dzieł różnych, czy kościoła. Natomiast druga rzecz to jest komisje majątkowe, które z naruszeniem przepisów miały być zwracane.
I odbieramy telefon, panie Stanisławie, pan poseł. Później jeszcze wrócimy do tego. Dobrze? Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Cię wita.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i szanownych gości posłów.
Witamy.
Chciałem zwrócić uwagę, że SLD podjęło walkę z kościołem o odebranie dóbr kościoła. Ale przecież ten dekret o odebraniu to wydał Bierut. Odebrano własność kościołowi, ale nie tylko. Odebrano również wielu, wielu Polakom domy, działki. I teraz Miller szantażuje Platformę, że jeżeli uchyli dekret Bieruta, to SLD nie weźmie udziału w referendum w Warszawie. I to jest najświeższy komunikat, który już jest prawdopodobnie oficjalny, bo się przebija w internecie. Żąda płatności vitro, in vitro w Warszawie i nieuchylanie dekretu, bo wtedy stracą rzekomo jego członkowie, którzy komuniści przejęli dobra indywidualne na siebie. I dzisiaj są ich rodziny, pielęgnują te odebrane ludziom dobra. A zatem warszawiacy o tym nie będą wiedzieli. Myślę, że państwo posłowie powinni ten element wykorzystać. Że kościołowi to walczą odebrać, ale swoim komunistom to bezprawnie przejęli i utrwalają tą własność. To niestety nie.
Dziękuję panie Tadeusz za ten telefon. Pozdrawiamy.
Trzeba podkreślić, że w Polsce bezprawne konfiskaty ziemi, majątków obejmowały nie tylko Kościół katolicki, także wielu Polaków i to jest ciągle sprawa jeszcze do załatwienia. Pan tu wspomniał o tej ustawie warszawskiej. No ona mówiła, że gdy odbudowywano Warszawę, że te sprawy gruntowe zostaną w przyszłości załatwione, że zostaną wypłacone odszkodowania tym ludziom. Do dzisiaj nie wypłacono tych odszkodowań. Zresztą w pojedynczych przypadkach ludzie wygrywają procesy. Był przypadek, że pani wysądziła zwrot działki obok Pałacu Kultury na placu Defilat. I to było zresztą wyrok prawomocny. Nie wiem zresztą, jak tam władze Warszawy z tego w końcu wybrnęły. Ale to pokazuje skalę problemu, że jest mnóstwo rzeczy, jest mnóstwo niezałatwionych. Jest, nawet jeżeli założymy, że to prawo komunistyczne działa, no to reforma rolna była pełna nadużyć. mnóstwo konfiskat majątków bez żadnych uzasadnień własności prywatnej. Tutaj rachunek krzywd jest olbrzymi i oczywiście to wszystko czeka na naprawienie.
Drodzy Państwo, już dobiega czas naszych rozmów.
Sekundeczkę. My robimy co możemy, my nie mamy wpływu, jesteśmy przegłosowywani nagminnie, także my oczywiście o wszystkim pamiętamy.
Pan poseł Stanisław Orzuk.
Dziękuję bardzo, ojcze. Ja chciałem serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszej wielkiej uroczystości w Lesie Turzańskim na miejscu mordu dokonanego w 1944 roku na żołnierzach Armii Krajowej. Szczególnie serdecznie dziękuję ekscelencji księdzu biskupowi Edwardowi Frankowskiemu za mszę świętą oraz wspaniałe kazanie. Było tam około 4000 właśnie ludzi, którzy w trzecią niedzielę września co roku w tym miejscu się gromadzą. I również serdecznie dziękuję wszystkim z okręgu 55 wyborczego do Senatu za udział tydzień temu w wyborach uzupełniających i poparcie kandydata Prawa i Sprawiedliwości, kolegi senatora już, Zdzisława Pupy, który to uzyskał 61% poparcia. Drugi wspólny kandydat Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskał tylko 21% poparcia. Solidarnej Polski 11% poparcia. Serdecznie w imieniu własnym oraz kolegi, przyjaciela, senatora dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, czas naszych rozmów dobiega końca. Ja dziękuję Państwu za tą pierwszą część. W Radiu Maryja zapraszamy wszystkich naszych widzów na godzinę 21.40. Tam ten temat bardzo ważny i widzimy, jak wielowątkowy on jest. I dobrze, bo musimy wiele tych mechanizmów poznać i zrozumieć, prawda? Bo one gdzieś umykają i są manipulowane bardzo świadomie przez większą część mediów i lewicy. Stosunki majątkowe po II wojnie światowej między państwem polskim a Kościołem katolickim. To był temat naszych rozmów i nasi czcigodni goście, pani profesor, pani poseł Krystyna Pawłowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo serdecznie. Pan poseł Stanisław Orzuk, Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo.
Dziękuję. I pan profesor Wojciech Polak. Bardzo serdecznie dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Do usłyszenia.
Tak jest.